Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Celem podcastu jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i ich biznesowego wykorzystania, a moim dzisiejszym gościem jest Michał Śliwiński z Nozbi. Cześć Michał.
Cześć, witaj.
Michał, po pierwsze chciałem zacząć od tego, że nagrywasz podcast. Słuchałem kilka odcinków, bardzo mi się podoba. Skąd pomysł na nagrywanie podcastów?
No właśnie, sam jestem konsumentem podcastów, słucham podcastów, szczególnie jak jeżdżę na rowerze, to słucham bardzo chętnie podcastów. I wraz z moim pracownikiem, z moim kolegą Radkiem, dużo, zawsze jak rozmawialiśmy przez Skype'a, zawsze mieliśmy jakieś tematy do obgadania. Jakby takie tematy pozapracowe albo pośrednio związane z pracą. I zauważyliśmy, że coraz dłuższe nam te rozmowy wychodzą, a one marnujemy czas, w cudzysłowie, gadając o tych rzeczach. Po czym stwierdziliśmy, no dobra, tak już i tak o tym gadamy, to może gadajmy o tym po angielsku, bo obaj znamy angielski i nam, ty też się fajnie gada po angielsku, jakby komentuje to po angielsku. I stwierdziliśmy, okej, no tak już o tym gadamy, zróbmy z tego może podcast. I po prostu przynajmniej się to przyda komuś jeszcze innemu może, to o czym gadamy, nie? I tak właściwie to wyszło z tego i w tej chwili to jest taka nasza właśnie cotygodniowa rutyna, żeby właśnie usiąść, pogadać o właśnie bieżących sprawach albo czymś, co nam leży na serduszku obecnie i właśnie to wszystko jest wokół produktywności, technologii bieżącej, ale właśnie głównie też produktywności i po prostu zaczęliśmy nagrywać i nam się podoba taki schemat dwóch gości gadających, więc dlatego też jak mnie zaprosiłeś tutaj na wywiad, to też chętnie przyjąłem, bo właśnie lubię taki schemat, kiedy właśnie dwie osoby sobie pogadają.
Tak, znów będzie dwóch gości gadających. Ja miałem podobne pobudki, też chciałem, żeby te rozmowy ktoś usłyszał, bo ja nie miałem dostępu do takiej wiedzy, musiałem się uczyć na błędach, a być może ktoś sobie coś wychwyci, co go zainteresuje i po prostu będzie miał łatwiej i szybciej. Powinniśmy sobie pomagać, a w branży startupowej tak to właśnie działa, że wszyscy pomagają, więc a poza tym podcast jest jeszcze jakąś tam dodatkową formą promocji. Sporo osób słucha, więc tym bardziej warto robić podcasty. Michał, ty założyłeś firmę Nozbi. Opowiadałeś już o swojej firmie, o produktywności w podcaście Michała Szafrańskiego.
Tak.
I u Marcina i Wucia też chyba byłeś. Jeśli
tak
dobrze kojarzę.
Tak.
Więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o Nozbi, o produktywności, to odsyłam też do podcastów Chłopaków, no i do podcastu Michała, ale opowiedz też moim słuchaczom, jak to było z Nozbi, jak to się wszystko zaczęło, bo mi się wydaje, że ciebie startupem już nazwać nie można. Ty jesteś już firmą po prostu pełnowartościową, pełną gębą, już nie szukasz modelu biznesowego, czy się mylę, jak to wygląda? Jak to się wszystko zaczęło i jak to jest teraz?
Znaczy obecnie to już okazuje się, że już 9 lat to prowadzę, więc naprawdę to już w erze internetowej to już całe wieki.
Cała epoka.
Tak już starym dziadkiem jestem jakby tutaj. To na pewno. No zaczęło się od tego, że sam się nie mogłem ogarnąć. Że ja zawsze chciałem mieć jakby firmę internetową. To zawsze było dla mnie atrakcyjne. Zresztą u Michała Szafrańskiego opowiadam właśnie o modelu, jaki mamy, czyli o modelu no office, czyli nikt u nas, nie mamy biura. Wszyscy pracujemy z domu. I mi z jakiegoś powodu zawsze to się podobało. Podobała mi się ta wolność związana z tym, że mogę biorę laptopa, czy w tej chwili już iPada i mogę pracować skądkolwiek. Mogę z kawiarni, mogę z biura kolegi, mogę z tarasu, mogę gdziekolwiek. Nie?
Mi
i
też
mogę...
jest to bardzo bliskie.
No właśnie, i chodziło o to, że to mi się strasznie podobało i to mi się też podobało z tego tytułu, że ja wyjechałem na studia za granicę po drugim roku, a ciągle z moim kolegą z Polski właśnie robiliśmy jakieś takie projekty, takie około startupowe. Próbowaliśmy takiego mieć własne startupy. No i oczywiście próbując, kilka razy poległem, to znaczy próbowałem jakieś tam startupy stworzyć. Niestety teraz, jak patrząc z perspektywy czasu, to wiem, że to też była kwestia motywacji, nie? Że wtedy moją motywacją do zrobienia takiego, oprócz tej wolności posiadania biznesu skądkolwiek, była też taka motywacja czysto finansowa, żeby się wzbogacić.
No tak.
No i to jest okej, ale jeżeli to jest główna motywacja, to nie jest dobre. Nie? I wynika to z tego, że jak potem zaczynają być problemy, a zawsze pojawiają się problemy, to nic nie jest jakby usłane różami, to wtedy, jeżeli motywacją są pieniądze, to motywacji nie ma na to, żeby walczyć z tymi problemami i się z nimi bić. Nie? A Nozbi dopiero, czyli to była moja trzecia taka firma, którą chciałem założyć, w nazwie właśnie było, nie, czwarta już nawet chyba, czwarta. Więc jakby dużo razy poległem, nie? Więc to naprawdę to nie jest żaden overnight success. Natomiast w nazwie było tak, że stworzyłem Nozbiego, bo udawało mi się, oprócz tych moich tam pomysłów na startupy, być dobrym konsultantem dla innych firm, do tego stopnia, że miałem za dużo pracy. No i właśnie zaczynałem się nie ogarniać.
Nie miałeś czasu na startupy.
Dokładnie, ale przede wszystkim nie miałem czasu w ogóle na to, żeby to zrobić dobrze, to co mi zlecili, nie? Mhm. I stworzyłem Nozbiego w weekend, pamiętam, na podstawie książki Getting Things Done Davida Allena. W weekend taki, naprawdę to teraz by się nazywało ładnie, szumnie MVP. To był taki, wiesz, minimum viable product, czyli taki minimalny produkt. Zrobiłem to w PHP i MySQL-u bardzo szybko w ciągu weekendu na podstawie jakby kilku pomysłów jakby aplikacji do zarządzania czasem i tego właśnie pomysłu z tej książki. I zacząłem tego używać. Używałem tego przez rok i stwierdziłem, że kurczę, działa mi, podoba mi się, zaczynam się ogarniać. I wtedy jakby te takie technologie, takie najnowsze zaczęły się pojawiać, te Web 2.0 czy tam Ajax, tak, tego tak, typu tak, takie tak, rzeczy. I zacząłem się tego uczyć. To mnie fascynowało z punktu widzenia technologicznego jakby w ogóle. Więc jakby, bo nagle okazało się, że wiesz, ja wiem, teraz jest oczywiste, ale wtedy było coś takiego, że klikasz w jednym miejscu na stronę i cała strona się nie przeładowuje, tylko ten element się zmienia. Nie? I to była dla mnie taka magia po prostu. Ja wiem, że to jest w tej chwili abstrakcja, ale wtedy to była magia. W 2005 roku czy 2006 to była po prostu, to była nowość. Wtedy jeszcze przecież przeładarką było Internet Explorer. Więc czasy zamierzchłe. No i właśnie spodobało mi się to, zacząłem to rozwijać i tą moją aplikację zacząłem sobie po godzinach jeszcze poprawiać, ulepszać. No bo skoro tak z niej korzystałem codziennie, to chciałem, żeby była ładniejsza, żeby lepiej działała. Przy okazji uczyłem się tych nowych technologii. No i dopiero wtedy zrozumiałem, że skoro ta aplikacja mi działa, mi robi i poprawia moją efektywność, to może nie powinienem być takim samolubem wrednym, tylko pokazać ją komuś jeszcze innemu, bo może jest więcej Michałów takich jak ja, którzy stwierdzą, że zaczną używać i im się spodoba. No i właśnie w roku 2007 w lutym odpaliłem jako Nozbi.com. No i w pierwszym tygodniu miałem całe 10 nowych użytkowników.
A jakich pozyskałeś? Kto to był? To byli koledzy? Czy gdzieś z Facebooka, gdzieś na jakiś grup powrzucałeś?
Wtedy jeszcze nie było Facebooka. Przynajmniej wtedy jeszcze bardzo Facebooka nie używałem. Wtedy koledzy, mama, tam kilku znajomych. I wtedy zacząłem, i wtedy dopiero wrzuciłem też po tygodniu dopiero informacje na blogi i na fora o Getting Things Done, na których i tak już byłem wcześniej aktywny. Mhm. Czyli po prostu jak już tam byłem członkiem tej społeczności, więc jakby tylko napisałem, że słuchajcie, tutaj mam teraz taki projekt, który właśnie uruchomiłem i dajcie mi znać, czy to w ogóle ma sens i czy wam to by się spodobało. No i to zostało odkryte po prostu przez takiego znanego dziennikarza. Napisał bez mojej zgody o mnie artykuł w dużym portalu w Stanach i ruszyła lawina.
Miło z jego strony.
Także bardzo miło z jego strony, potem go poznałem osobiście, bardzo fajny facet. Także, no i to potem się rozkręciło, ale właśnie zaczęło się od tego, że po prostu to była moja potrzeba i ona jakby działała i to było to. No i dlatego później, jak to ruszyło i jak potem wpłaciłem też wersję płatną Nozbiego i zrobił się z tego biznes, to po prostu chętnie zwolniłem wszystkich moich innych klientów i skupiłem się tylko na Nozbim, bo wiedziałem, że to mi sprawia frajdę, że nie tylko jakby to zarabia pieniądze dla mnie, ale właśnie sprawia mi frajdę, że to, że nagle ludzie rano podchodzą, wpisują Nozbi.com, logują się i sprawdzają swoje zdania, jakby, że jak pomagam się im zorganizować, no jest to naprawdę takie no, niesamowite uczucie. I, no i w tej chwili, no to już minęły 9 lat, mamy aplikacje na wszystkie platformy, mobilne, niemobilne, wszystko mamy i mamy ponad 300 tysięcy użytkowników, więc to teraz już jest dużo większa sprawa, ale ciągle to jest to samo, że jest niesamowite, że właśnie ludzie korzystają z naszego narzędzia, żeby swoje życie zorganizować, żeby właśnie być efektywniejszymi, być lepszymi, mieć lepsze życie. Więc no to mi się po prostu podoba i dlatego to mnie ciągle kręci. I dlatego po 9 latach ja ciągle uważam, że dopiero zaczynamy.
A propos rozwijania i pozyskiwania nowych użytkowników, czy możesz powiedzieć moim słuchaczom, jak to było z tymi Japończykami, którzy zaczęli tam coś tweetować?
Ojej, to była historia. Więc to było tak. I to znowu, to jak się kiedyś Steve Jobs powiedział, że nie można łączyć rzeczy w przód, dopiero można łączyć rzeczy w tył, nie? Jak się popatrzy jakby z perspektywy czasu, tak, co się stało. Nie? A stało się coś takiego, że ja wtedy, w tamtym roku, to był rok 2010, to było coś takiego, że ja wtedy, właśnie, dokładnie, rok iPada. To był rok, kiedy pojawił się iPad. Więc mieliśmy wtedy już aplikację na iPhone'a, którą robiliśmy z taką firmą Macoscope razem. I oni też stwierdzili, że my od razu na iPada, bo iPad wychodzi, to zróbmy od razu na iPada. To może być taki dodatkowy buzz, może ludzie zaczną tego bardziej używać. Plus, no, może iPad to będzie w ogóle coś fajnego. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, do czego iPad będzie służył, czym jest, z czym to się je. Ja pamiętam, że kupiłem iPada bardzo szybko, musiałem kupić właśnie, żeby móc też trochę poznać to urządzenie lepiej i wiedzieć, czy to nasza aplikacja w ogóle ma sens, nie? No i stworzyliśmy aplikację na iPada i właśnie stało się coś takiego, że latem 2010, kiedy już to jakby taki wstępny buzz był, był właśnie iPhone, iPad, mieliśmy te aplikacje mobilne i jakiś Japończyk pisał akurat książkę o kreatywnej pracy na iPadzie i iPhone'ie i spodobała mu się aplikacja Nozbe, że właśnie ma tę wersję na iPada, na iPhone'a. Też w tym czasie wcześniej zrobiliśmy, że tą integrację z Evernote'em, więc też się z Evernote'em mu się integruje i to w ogóle. I napisał książkę o tym. I napisał taką książkę. I pierwszy rozdział napisał o Nozbe. Właśnie. Od tego zaczął. I ten pierwszy rozdział to był ten, który rozdawał za darmo na swojej stronie internetowej. Nie? Więc wszyscy ściągali na ten pierwszy rozdział. Potem ewentualnie kupowali jego książkę, ale pierwszy rozdział był o Nozbe. I nagle ja pamiętam, po prostu byłem taki szok, że nagle patrzę, że mam dużo, jakby dużo nowych kont z Japonii. No i tak mówię, okej, ciekawa sytuacja. No ale może ktoś jakiś artykuł, to czasami się zdarza. No ale to tak... Coraz więcej, nie wiedziałem, o co chodzi. No i wchodzę na Twittera i pamiętam, że na Twitterze tam coś się przewijało, coś tam. Wchodzę na jakby do search twitter.com i patrzę, no, kto pisze o Nozbe. No i co 20 tweet nie był po japońsku. Nie?
Co 20 Więc... tweet nie był po japońsku.
Tak, tak.
To strasznie wpływowa osoba musiała być, skoro,
tak.
Skoro aż tyle.
To była bardzo wpływowa osoba. Potem...
Poznałeś go?
Poznałem go, tak. To było tak, że ja potem, wiesz, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Potem patrzę, że ten gościu dużo właśnie tweetuje o Nozbe, więc wszedłem na jego stronę. Cała strona po japońsku. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Wszedłem na jego... To było strona na WordPressie, więc wykumałem mniej więcej, gdzie jest to about, nie? Albo gdzie jest kontakt. Znalazłem formularz kontaktowy, więc napisałem mu: cześć, jestem Michał z Nozbe. W ogóle dzięki, że to promujesz Nozbe'ego. W ogóle pozdrowienia, nie? I napisałem mu i odpisał mi właśnie, że on jest autorem tej książki i tak dalej i w ogóle napisał mi, o co chodzi. No i się potem poznaliśmy i co więcej, on się zaprzyjaźniliśmy, potem w Japonii mieliśmy taki duży launch okazało się, że i on też napisał potem pierwszą książkę o Nozbe. Także na razie jedna książka, jaka jest o Nozbe, taka jak się używa Nozbe'ego, to jest książka, która powstała w Japonii, jest po japońsku i jeszcze do tej pory jej nie przeczytałem, bo nie umiem.
No może warto ją przetłumaczyć i wpuścić też tutaj nam, żebyśmy mogli po polsku przeczytać sobie o projekcie Polaka.
Dokładnie, to jest ciekawe. Co więcej, jestem na okładce tej książki, jako tam CEO Nozbe'ego, więc fajne było to, że żeśmy tam z tym autorem książki jeździli po księgarniach i robili po prostu normalnie book signing, czyli podpisywanie książek i przechodzili fani i w ogóle no, niesamowity no, kosmos. To była naprawdę dla mnie niesamowita historia, plus w ogóle no, podróż do Japonii niesamowita i poznanie w ogóle tego świata, więc no, niesamowita rzecz.
A myślisz, że taki model, żeby ktoś za granicą napisał o czyimś startupie jest powtarzalny? Co sprawiło, że ten człowiek napisał o tobie? Przecież było tych aplikacji pewnie kilka innych, jeszcze pewnie bardziej popularnych, a do tego, nie wiem, no czemu akurat twoja aplikacja? No, rozumiem, że była po angielsku, więc jakby mógł sobie tam jakoś się połapać w tym wszystkim, no ale dlaczego on napisał o tobie? Jak inne startupy mogłyby to powielać sobie taki schemat?
No to jest coś takiego, to jest takie powiedzenie łacińskie, że woda nie robi dziury jakby jednym uderzeniem, tylko regularnym jakby takim...
Tak, kropla drąży skałę.
No właśnie to właśnie o to mi chodziło. Wiedziałem, że to schrzanie. Więc, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak na pewno dla mnie to trzeba robić, po prostu trzeba robić swoje, jak to się mówi, nie? Czyli trzeba robić to, co uważamy, że jest dobre dla naszego produktu i dla naszych użytkowników. Dla mnie było dobre, żeby robić aplikację na iPhone'a, potem na iPada, żeby zintegrować się z Evernote'em, bo wiedziałem, że jest ciekawy z tego use case i ja chętnie z tego skorzystam. Robić rzeczy, które miały sens i oczywiście próbować uderzać do blogerów, uderzać do prasy i próbować. Często nie wypala. I często ludzie się poddają i
zniechęcają się.
Ja sam się często zniechęcam. Jakby tutaj właśnie dokładnie, tutaj ilu moich konkurentów jest na przykład featured w App Store na przykład, nie? I na przykład za każdym razem ścina, jak widzę jakąś inną aplikację, która jest featured, a moja nie jest i próbujemy i robimy coraz lepszą wersję. Mamy wersję na Apple Watcha, staramy się i nie wychodzi. Więc mamy mnóstwo porażek, więc to nie jest tak, że mamy same sukcesy, nie? Jest mnóstwo miejsc, gdzie po prostu rzeczywiście nie jesteśmy odkrywani, nie jesteśmy znajdowani, no i to jest wkurzające. Ale właśnie czasami jest coś takiego, że ktoś dokładnie w tym momencie potrzebuje coś takiego i to był ten moment. On potrzebował, pisał książkę, potrzebował aplikacji do zadań i akurat moja w tym momencie miała i aplikację na iPhone'a, i na iPada, i właśnie integrację z Evernote. To są wszystkie trzy czynniki, które on potrzebował. Moi konkurenci akurat tego nie mieli i po prostu jemu to pasowało i tyle. I jakby to nie ma na to takiej jasnej receptury, poza tym, żeby robić coś, co jest dobre dla użytkowników i co jest dobre dla nas. I ja jestem wielkim fanem tak zwanego, to się po angielsku mówi albo eat your own dog food, czyli żyj własne żarcie, albo sip your own champagne, albo pij własnego szampana, jak to woli, wersja z szampanem jest ładniejsza. Ale generalnie chodzi o to, żeby robić coś, co uważamy dla nas, że jest dobre, co uważamy, że jest słuszne. I świat jest duży, więc dużo osób znajdzie to i w którymś momencie ktoś właśnie ważny albo ktoś znany odkryje coś takiego i zacznie to promować. Obecnie właśnie, to już niedługo będziemy publikowali u nas na blogu wideo, które nagraliśmy z Piotrem Lubikiem. Piotr Lubik, znany kompozytor, który używa Nozbiego do wszystkich swoich projektów, gdzie organizuje wszystkie swoje koncerty, wszystkie rzeczy przez Nozbiego. I dla mnie to jest niesamowite. Piotr Lubik, znana osoba, którą kiedyś tam widziałem w Warszawie, kiedyś na ulicy wow, widziałem Piotra Lubika, a teraz Piotr Lubik używa mojej aplikacji do zarządzania czasem.
Teraz są sobie myśli, widziałem Michała Śliwińskiego.
Także fajne jest właśnie to, że się poznaje te osoby i to też było nagle, że Piotr Lubik do mnie napisał i że właśnie, że używa Nozbiego i że może zróbmy coś razem, może wypromujmy to, bo on mówi, że dużo widzi w swoim świecie kreatywnym, że właśnie ludzie nie używają takich rzeczy i potem się właśnie gubią, nie? I on właśnie jest takim geekiem, że on lubi właśnie takie jakby narzędzia i tak dalej, więc mi się wydaje robić swoje i cisnąć i próbować i nie poddawać się i nie dawać jakby za wygraną, nie? Bo my często poddajemy się za tuż przed sukcesem, nie? Tuż jakby przed momentem, tak, kiedy byśmy dobiegli do mety, nie? My zawracamy niepotrzebnie.
To biegacze, ty też biegasz. Tak. Jest coś takiego jak mur i on jest tam pod koniec. Tak. Bardzo ciężko sobie z tym poradzić, ale jak już się poradzi człowiek z tym murem, to potem znowu jakby dostaje nowej siły do biegania.
Ojejka. No, ja miałem ostatnio dokładnie coś takiego na triatlonie, jak biegłem i właśnie w połowie biegłem na 10 km, bo ja robię triatlon olimpijski i właśnie na końcu jest bieg na 10 km. Po 5 km zaczął mi łapać skurcz i zmieniłem technikę biegu taką, żeby jakby spróbować ten skurcz jakby trochę, żeby nie trafił mnie do końca. Przez chwilę szedłem i mówię, kurczę, no nie dam rady, nie poddam się chyba zaraz, nie? Ale udało mi się przez to przejść, udało się jakoś to jakby ominąć i ostatnie okrążenie pobiegłem na takiej petardzie, tak szybko.
I jeszcze pewnie byś mógł zrobić drugie 10, bo to jest taki pewnie potem tak. Flow, pewnie fajna tak. Rzecz. Słuchaj, a jeszcze a propos narzędzi, ty pracujesz z iPadem na co dzień?
Tak, ja właśnie kiedyś napisałem nawet książkę o tym iPad Only. Tak, tak. I to był taki eksperyment, który się powiódł. To był stopniowo. Zacząłem coraz więcej rzeczy robić na iPadzie, po prostu, bo iPad mi się strasznie podobał. Po prostu dla mnie magia dotykania rzeczy na ekranie jest jakby jest super. Więc w tej chwili moimi głównymi narzędziami są iPad Pro i mój iPhone 6S Plus, nie? I to są, w tej chwili nawet iPhone 6S Plus jest dużo większym narzędziem niż iPad Pro, bo niesamowite rzeczy na nim już potrafię zrobić. I to też, ale to chodziło nie tylko o samo przejście na iPada i takie, ale też chodziło o to, żebym się trochę uniezależnił od komputera, w sensie takim, żeby mieć rzeczy w chmurze, żeby mieć wszystkie rzeczy w chmurze, nie tylko zadania w Nozbe, ale na przykład właśnie notatki w Evernote, pliki w Dropboxie, żeby mieć to wszystkie w chmurze i mieć dostęp z każdego miejsca, za pomocą każdej aplikacji.
To z dowolnego urządzenia też.
Dokładnie,
prawda?
Z dowolnego urządzenia, tak. Że w tym momencie na przykład, jak ja nawet wyjdę z domu z iPhone'em, mam dostęp do całego, do wszystkiego, do całej mojej firmy, do wszystkiego z iPhone'a, nie? Jakbym chciał. Więc nie mam tego stresu, że jak coś teraz zapomniałem z domu, no to już tego nie wezmę, nie?
Wiesz co? No mów, przepraszam.
Nie, więc to jest coś takiego, co jakby chciałem to zmienić, chciałem zobaczyć i chciałem też zobaczyć, czy da się podejść do sprawy trochę inaczej, właśnie to post-PC, nie myśleć o plikach, ale myśleć o narzędziach, które ci powodują, że coś robisz, nie? O aplikacjach, nie? I to zaczęło się sprawdzać.
Ja też staram się jakby dążyć do tego, żeby tak było, ale przyznam ci, że jakoś iPad chyba do mnie nie trafił tak mocno. Wolę na tym małym ekranie na iPhone'ie coś tam sobie klikać, no ale jest to naprawdę świetne. Jedyna rzecz, czego sobie nie zsynchronizowałem z telefonem, to maile. Po prostu mam taką obawę, że jak mi tych maili spływa dużo dziennie i ja zacznę odpisywać na telefonie, to nie jest takie komfortowe i wolę to jednak zrobić na większym urządzeniu. Ale sam fakt po prostu możliwości zrobienia sobie czegoś na urządzeniu w każdym momencie jest naprawdę świetna.
Ważne jest to też, żeby wyłączać wiadomości push, nie? Czyli na przykład właśnie ja na przykład
tak,
nie mam...
Tak, żebyś to ty sobie wybierał, kiedy to robisz, tak. a nie urządzenie.
Ja na przykład mam na telefonie maila, ale ja maila akurat nie sprawdzam, mam od tego asystentkę na szczęście teraz, bo bym sobie już nie poradził, ale maile mam też dostęp do maili, jakbym potrzebował coś znaleźć, plus mam dostęp do Facebooka, czy Twittera, czy Instagrama, to są takie największe moje platformy, na których jestem, ale one są wszystkie wyłączone, są pusze. Także ja wchodzę do Facebooka, jeżeli zdecyduję się wejść na Facebooka, coś poczytać, i tak samo z Twitterem, jeżeli chcę coś tweetnąć, coś sprawdzić, to muszę wejść. To nie ma tak, że dostanę wiadomość push na temat tego, że ktoś tam coś o mnie powiedział, więc to jest to dla mnie jest kluczowe w ogóle do dobrej pracy.
Getting things done to jest jedyna metoda, której używasz w swojej pracy, czy są jeszcze inne?
Nie, no to jest, jakby to zaczęło się od getting things done, ale ja się uczę przez cały czas i to jest właśnie też fajne w mojej branży, że uczę się od użytkowników bardzo dużo, nie? I uczę się od innych, od ekspertów, właśnie przez to, że mam Proactive Magazine, to w tym magazynie często jakby ja z kolei robię wywiady z prawdziwymi guru produktywności i się od nich mogę mnóstwo rzeczy nauczyć, czytać ich książki i tak dalej i różne rzeczy właśnie wdrażam, na przykład jest taka fajna metoda pomidora, na przykład Pomodoro Technique, która polega na tym, że pracujemy nad czymś przez 25 minut, robimy potem 5 minut przerwy i potem znowu pracujemy 25 minut. Nie? I normalnie się ustawia taki timer tika, ma się to wrażenie, tylko poczucie, że czas leci i wtedy człowiek po prostu skupia się na tym, żeby jakby zrobić tą jedną rzecz, którą musi zrobić przez tego jednego pomidora w cudzysłowie na przykład. Nie? Także ja dużo teraz tych technik jakby różnych produktywności wdrażam, bo ciągle się uczę i tak mówię, no 9 lat ja ciągle nie uważam, że wszystko umiem. Także i też kwestia jest tego typu, że dużo rzeczy zabiera nam sporo czasu, żeby się ich nauczyć. Na przykład ja w tej chwili mam bardzo fajną...
Żeby się przekonać, żeby być systematycznym, tak. Nie?
Na przykład ja w tej chwili mam bardzo fajną rutynę poranną, bardzo fajną, ale dojście do niej mi zajęło tyle czasu i tyle porażek po drodze i tyle razy mi się jej nie udało wdrożyć. O tym można było książkę napisać, nie? Ale to jest to, że ja na przykład wiedziałem na przykład, że czytałem w kilku książkach o tym, że bardzo ważne jest trzymanie dziennika, czyli takiego journal, żeby pisać rzeczy do takiego swojego dziennika prywatnego. Ale nie potrafiłem się zmusić, żeby robić to codziennie. Nie wychodziło mi to, nie potrafiłem. I żeby dojść do tego, że teraz to robię bez pudła, to mi zajęło kupę czasu, więc nie należy się zrażać, należy się uczyć nowych rzeczy, próbować i też patrzeć, co tobie pasuje, nie? Jakby co jest dla ciebie dobre, więc dostosować po prostu do siebie, nie? Tak sam powiedziałeś, to co tobie bardziej pasuje, to jest lepsze.
A jakieś inne metody albo narzędzia mniej związane z produktywnością, a bardziej z biznesem, mam na myśli, nie wiem, biznes model Canvas chociażby. Pytam, ponieważ bardzo dużo jest tych metod i nawet organizuję takie spotkanie 30 maja w kampusie Google, gdzie będziemy pokazywać 4 różne jakby metody i narzędzia pracy z innowacjami. Ciekawi mnie, z czego ty jeszcze korzystasz? Ta metoda pomidora, nie znałem tego, a chętnie sobie, wiesz, sprawdzę.
O, super, no to coś nowego, super. No w ogóle, my w ogóle korzystamy w ogóle w firmie, no oprócz korzystania z Nozbiego, gdzie tam mamy zadania, projekty i dzielimy się z projektami, delegujemy zadania i tam komentujemy zadania, no to używamy na przykład Slacka do czatowania i to dla nas, kiedy mamy firmę na odległość, kiedy nie mamy biura, co dla ludzi ciągle jest jakby nie do ogarnięcia, że możemy mieć 20 parę osób w firmie plus kilkunastu współpracowników zewnętrznych i wszyscy pracują z domu. Jesteśmy niepoważni i niedojrzali, to wiadomo. Więc my korzystamy właśnie ze Slacka jako do czatu na przykład, żeby mieć takie miejsce, gdzie możemy sobie powiedzieć bla bla bla, powiedzieć kiedy mam obiad, powiedzieć co właśnie zrobiłem albo coś fajnego sobie wysłać. To używamy na przykład Slacka. Używamy dużo takich technologii po prostu komunikacyjnych, nie? Typu Zoom na przykład do komunikacji. Zamiast Skype'a to używamy właśnie Zooma. Się nam fajnie sprawdza właśnie w takich wideokonferencjach i teraz w webinarach. A w ogóle do biznesowych jeszcze, do planowania takiego strategicznego na przykład, to ja po prostu jestem ciągle wielkim fanem map myśli. Nie? I mam taką aplikację na iOS, jest iThoughts HD, albo iThoughts też się nazywa. I ona jest po prostu super, bo właśnie na moim iPadzie to jakby te mapy myśli sobie rozwalam. Piszę sobie właśnie takie strategie sobie po prostu właśnie jako mapy myśli, bo dzięki temu swobodnie można te dymeczki między jednym a drugim miejscem przerzucać i bardzo, bardzo fajnie mi to działa. No i w ogóle polecam wszystkim, którzy mogą mieć w biurze w ogóle tablicę, nie? Tablicę tą, jak to się nazywa? whiteboard, czyli tą tablicę białą, taką, na której można pisać. To w ogóle jest takie bardzo oldschoolowe jakby sprawa, ale to jest super. Ja mam dużą tablicę taką na 2 metry szerokości i rewelacja po prostu, żeby tak mieć taką perspektywę, pisać po czymś, zmazać, pisać jeszcze raz. Rewelacja. Potem właśnie robię zdjęcie w Evernote, to wrzuca mi się i się skanuje do tego, do systemu. Także jakby ja używam takich rzeczy bardzo, nie takich bardzo skomplikowanych, ale no one wszystkie jakby w sumie pomagają mi jakby ogarnąć Nozbe, ogarnąć firmę i ogarnąć w ogóle wszystkie moje projekty.
Mhm. A powiedz mi, a często do twojej puli aplikacji na urządzeniach trafia coś nowego, co wdrażasz w całej firmie?
Zależy. No właśnie ostatnio było tak, że raz, że mieliśmy innego czata, teraz mamy właśnie Slacka. To była jedna rzecz. Druga rzecz to właśnie było to, żeśmy tego Zooma teraz wprowadzili właśnie zamiast Google Hangouts czy ten. Czyli tutaj żeśmy ulepszali po prostu narzędzia, że tak powiem. A jeśli chodzi o nowe narzędzia, ostatnio wdrożyliśmy Confluence do dokumentacji, bo próbowaliśmy jakieś narzędzia po prostu, które pozwalałoby nam dokumentować rzeczy w taki sposób bardziej, taki bardziej uporządkowany, bo okazało się, że no już dojrzewamy jako firma rzeczywiście, może nie dojrzewamy do tego, żeby mieć biuro, ale dojrzewamy do tego, żeby mieć wszystko lepiej opisane i lepiej spisane, bo jak jest spisany, no to wtedy wiadomo, o co chodzi. Nie?
No tak, można sobie wrócić, nie wiem, nowa osoba może sobie przeczytać, nie trzeba...
Dokładnie.
Okej. Zastanawiam się też nad tym, bo wy cały czas rozwijacie Nozbe. W Nozbe co chwilę jest coś nowego. Tak. Jak wygląda podejmowanie decyzji? Czy wybieramy nową aplikację jakiejś firmy trzeciej, czy dajemy nową funkcjonalność w Nozbe? Jak to wygląda?
No właśnie, to taka decyzja powstała już wcześniej w pracy z Nozbe, że kiedy na przykład stwierdziliśmy, że nie ulepszamy za bardzo, jakby ulepszymy jeszcze nawet troszeczkę bardziej, ale nie ulepszamy za bardzo kwestii notowania w Nozbe, czyli notatek albo elementy komentarzy trochę polepszymy, ale generalnie chodziło o edytor notatek, ale po prostu skorzystajmy z Evernote'a, który jest po prostu dużo lepszy, żeby lepiej się z nimi zintegrować, czyli taką synergię zrobić, nie? Że użytkownicy Evernote'a mogą korzystać z Nozbe, a z drugiej strony my, korzystając z Evernote'a, możemy też używać tego w Nozbe. Więc ja wierzę w to, że w tej chwili właśnie w erze internetu mamy API, mamy te wszystkie rzeczy, trzeba się po prostu łączyć i trzeba łączyć siły. I robienie kombajnów z jednej strony może być fajne i to Microsoft kiedyś zrobił, ale z drugiej strony może to nie do końca jest fajne, bo ludzie potrzebują prostych, fajnych rozwiązań, takich czytelnych.
Na dwa kliknięcia.
Tak, na dwa kliknięcia. Teraz jest taka właśnie moda przez Slacka, żeby wszędzie był live chat, wszędzie było live, wszystko było takie bardzo live. No ale właśnie nie do końca. I na przykład my w tej chwili też chcemy ulepszyć kwestię komunikacji wewnątrz Nozbe, ale nie chcemy wprowadzić Nozbe czata właśnie, bo to nie jest miejsce. Właśnie Nozbe jest do pracy głównie asynchronicznej, czyli takiej, że ja zrobię zadanie, skomentuję, przedeleguję na kogoś i on albo ona to tym zdaniem się zajmie wtedy, kiedy uzna lub wtedy, kiedy rzeczywiście tam ja poproszę bardzo, ale nie będzie tak, że musimy, to wszystko musi być live, musi być od razu, musi być na szybko i tak dalej, nie? Więc trzeba umieć takie rzeczy jakby wykalibrować. No i właśnie
czyli
sami...
u was ta asynchronizacja jest czymś takim, co pozwala wam, pozwala wam podjąć decyzję, czy to robimy u siebie, czy nie.
Między innymi tak. Między innymi to jest takie bardzo ważne. I kolejna sprawa jest taka, że będąc klientami innych aplikacji czy innych narzędzi, też uczymy się tego, jaki jest tam experience kupowania, bycia klientem i tak dalej. No i kolejna sprawa jest taka, że właśnie musimy ciągle pilnować, co jest naszym core biznesem, czyli co jest naszym głównym biznesem, nie? I to się tyczy biznesu, tak jak Nozbe właśnie. Na przykład właśnie w Nozbe wysyłamy maile do użytkowników i nie używamy do tego własnych serwerów, tylko używamy serwerów, które wysyłają maile innych firm, no bo oni są ekspertami od wysyłania maili i docierania do skrzynek użytkowników. No więc bez sensu, żebyśmy my teraz się tego uczyli, kiedy skupmy tą energię na Nozbe. I to jest, mi się wydaje, też często błąd niektórych startupów właśnie, żeby robić wszystko. Jest ta pokusa, bo możemy, ale tak naprawdę nie możemy. Tak naprawdę powinniśmy skupić się na tym, gdzie dajemy naprawdę wartość.
To prawda. Im mniej robimy, tym lepiej tak naprawdę. Bo
tak.
Jeżeli się skupimy na czymś, to w każdej sytuacji, która nas spotyka w życiu, możemy znajdować pomysły, jak to połączyć z tą naszą jedną rzeczą, jak to rozwijać. To jest bardzo cenne.
Zdecydowanie. Na przykład dlatego właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ja już w tej chwili nie sprawdzam moich własnych maili, to znaczy robi to moja asystentka, ale dzięki temu ja jestem dużo lepszy teraz w mailach, bo ona zajmuje się tymi mailami lepiej, ona mi przekazuje maile, więc ja czytam, jakby widzę te wszystkie maile, czytam je, ale czytam je wtedy, kiedy ona jakby uzna, że powinienem przeczytać, kiedy ona dogra jakieś szczegóły, kiedy jakby to
wszystko bardzo ma dużo zaufania też do drugiej osoby.
Oczywiście, ale w ogóle no, w pracy na odległość, szczególnie u nas w firmie, my musimy mieć do siebie duże zaufanie, bo
no
jeżeli
tak,
nie będziemy
tego
mieli...
Nie da rady.
Tak, no tutaj u nas jest, to jest fajne w pracy na odległość też, że my dowozimy rzeczy wynikami. Jeżeli ktoś nie dowozi, ktoś się obija, to łatwo widać po prostu, no bo wszyscy na wszystkich polegają, ale z drugiej strony właśnie dzięki temu mamy duże do siebie zaufanie i jakby ja sobie nie wyobrażam inaczej. Jakby to jest też coś takiego, to jest taki jakby, taka trochę może chcemy taką bańkę stworzyć, chcemy stworzyć po prostu taką firmę, gdzie naprawdę w której chcemy po prostu pracować, nie? I która ma być fajna i która ma być właśnie takim miejscem, że my tu chcemy być i wtedy musimy też mieć osoby, z którymi chcemy pracować. Nie musimy ich bardzo lubić, nie muszą to być nasi najlepsi kumple, ale wiemy, że możemy na nich polegać. A to jest duża różnica, ale bardzo ważna różnica.
No to prawda. To, żeby móc polegać na członkach zespołu, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale chciałem też pogadać o przewagach konkurencyjnych. No bo jak rozmawialiśmy chwilę temu o tym, że tej konkurencji masz sporo, jak wy budujecie swoje przewagi konkurencyjne? Czym wy się chcecie wyróżniać? Jak do tego podchodzicie?
Okej, mam dla ciebie dwie odpowiedzi. Jedną taką bardzo nudną, czyli po prostu robić swoje, nie? Czyli robić to, w co wierzymy, że powinniśmy robić. Wybierać te właśnie funkcje, które uważamy, że powinniśmy robić, które uważamy, że naszym użytkownikom dadzą wartość. To jest jakby raz. A dwa, patrzeć właśnie na to, co się dzieje wokół, czyli właśnie na te technologie, jakie się rozwijają, na te rzeczy, które się rozwijają i próbować tam być. Więc mówię, ta pierwsza jest polega na tym po prostu, że robimy dobry produkt i jak robimy dobry produkt, to ludzie to doceniają. I to jest trochę coś takiego, że rynek jest ogromny, szczególnie u nas w aplikacji zarządzania czasem, rynek jest mega, mega duży, konkurencji jest mega dużo. Ale przez to, że duży jest rynek, jakby my nie musimy mieć całego tortu, my nawet nie musimy mieć pół tortu. My możemy mieć tylko skrawek tortu bardzo malutki, a i tak mamy wtedy z tego bardzo dobry biznes i pomagamy wielu, wielu set tysiącom osób. Natomiast też próbujemy zawsze być na bieżąco z najnowszymi technologiami i to jest w ogóle też taka część, którą bardzo lubię. Ja jestem geekiem w ogóle technologicznym i gadżeciarzem, więc dla mnie, wiesz, musiałem kupić Apple Watcha od razu,
jak to
wyszedł. No, taka sytuacja. Muszę co roku zmieniać iPhone'a na najnowszego, no. Taka sytuacja. Więc generalnie to są takie rzeczy fajne, bo dzięki temu uczymy się nowych technologii, patrzymy, co w tym momencie jest ważne, pilnujemy tego i często jesteśmy przed konkurencją właśnie z tymi rzeczami, nie? Że my wspieramy jakby najnowsze urządzenia, wspieramy najnowsze ekrany, najnowsze systemy operacyjne, najnowsze właśnie technologie i no.
Nie macie wyjścia, no bo jak tobie nie będzie działać coś na twoim iPadzie Pro, no to...
Dokładnie.
No to słabo, no to...
To się komuś oberwie, nie? No,
tak.
Więc to jest to, więc... I to był też... to był też ciekawe właśnie, co ty o tym mówisz, bo właśnie, ale to był też argument dla mnie, żeby używać iPada właśnie full time, to było to, żeby zmusić mój team, żeby ta nasza aplikacja na iPhone'a wtedy, na iPada była jeszcze lepsza, bo pamiętam, że trochę na nią narzekałem, a potem było, że okej, szef używa ją non-stop, więc teraz ona musi działać, nie?
No tak.
Dobrze, nie? Więc to też powoduje przewagę konkurencyjną, ale generalnie ja zawsze wierzyłem w to i to do tej pory mi się sprawdzało, to jest to, że konkurencją, największą konkurencją jesteśmy sami sobie, to znaczy my sobie możemy podciąć najwyżej gałąź, na której siedzimy, nie? Że dopóki robimy dobry produkt, dopóki ciśniemy dobrze, to mało kto jest w stanie nas zjeść, bo ludzie zawsze się znajdą, którym się podoba to, co robimy. Jeżeli dotrzemy do odpowiednich ilości osób, to potem jest coraz łatwiej. A tak naprawdę właśnie mówię, rynek jest ogromny, nie? Więc
tak, dobry produkt się obroni, tym bardziej, że ludzie sobie testują różne aplikacje.
Tak,
jak wyszło
tak.
Dobry produkt, to nawet jak ucieknie, to wróci po jakimś czasie pokornie.
A to jest w ogóle fajne, jak często do nas wracają i przepraszają jeszcze użytkownicy, no, że tutaj poszedłem ten, no bo tam tak ładnie wyglądało, ale wróciłem, bo to mi działa na przykład, nie? I tego typu rzeczy. Ale w ogóle ja widzę wśród młodych przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, że często się za bardzo fiksują na konkurencji, nie? A dla mnie na przykład ciągle największym
to może być stresujące, nie? Jak tylko patrzysz ciągle na konkurencję, oni coś robią, rozwijają się,
tak.
Lepiej się skupić na swoim.
Tak, no i też na przykład właśnie dla mnie ciągle największym konkurentem tak naprawdę jest e-mail i kartka papieru. Jakby to jest dla mnie jakby albo post-it notes, nie? Dlatego, że ludzie ciągle zapisują na tych kartkach, to jest po prostu, co się z niczym nie synchronizuje, więc dla mnie w ogóle jest w ogóle out.
Nie no, synchronizuje się, jak ma ten klej z tyłu, to można synchronizować z szafką,
słaby
ze ścianą.
Sync, generalnie, nie? Więc to jest jakby to. I druga rzecz to właśnie jest taka, że e-mail, nie? Ludzie ciągle używają e-maila do współpracy, nie? CC, BCC i tak dalej. No i to jest kosmos, że w tym momencie jakby dla mnie jako gościa od produktywności jest nie do przyjęcia, że informacje z twojego zespołu są mieszane z informacją z całego świata, nie? Czy w twoim mailu. Tak. Nie? Dla mnie to jest w ogóle dziwne, więc dlatego między innymi u nas zadania lądują tylko i wyłącznie w Nozbe, a komunikacje poza nas zadaniami są w Slacku. Dzięki temu zadania od teamu mam w tych dwóch rzeczach, a maile mam od reszty świata. Nie? I to jest coś, co uważam, że wszyscy powinni traktować.
No to prawda. Jak przystało na eksperta od produktywności, robisz dużo rzeczy. O podcaście już mówiliśmy, będzie link pod odcinkiem, żeby ludzie mogli do ciebie trafić, ale jest jeszcze Productive Magazine.
Tak.
Co to za projekt? To jest projekt, który traktujesz biznesowo? To jest jakby dla ciebie narzędzie do pozyskiwania leadów? Jak do tego podchodzisz? Czym jest Productive Magazine?
Productive Magazine na początku był właśnie też po to, żeby w ogóle z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pisać więcej o produktywności, a po drugie, żeby też poznać inne osoby, które piszą o produktywności, poznać ten świat mój, jakby ten świat produktywności. Więc to było przede wszystkim po to. Myślałem, że będzie to narzędziem też do takich leadów, nie? Że ludzie będą potem korzystać z Nozbe'ego. To się trochę sprawdziło, trochę nie, więc nie było jakby aż takiej rewelacji od tej strony, ale mi się ciągle podobała ten aspekt łączenia się, poznawania tych innych gości i też to Maciek Budzik, bo to Maciek Budzik w ogóle wpadł na ten pomysł MediaFan na to, żebym to zrobił, on mi to podpowiedział i ja pamiętam właśnie, że Maciek Budzik powiedział mi coś takiego: Michał, będziesz redaktorem naczelnym magazynu. Wtedy to otwiera zupełnie inne drzwi. I miał rację, bo w tym momencie jak już do wielu osób, którzy dla mnie byli wielkimi moimi guru, mogłem napisać, że jestem redaktorem od tego magazynu i chciałem zrobić z nimi wywiad.
Nagle, że coś sprzedajesz, jeszcze będą posiedzą z tobą z godzinę, jeszcze czegoś się nauczą.
Dokładnie, dokładnie. I nagle mogłem ja z nimi rozmawiać, mogłem jakby od nich się czegoś nauczyć, zadać im fajne pytania i potem to opublikować właśnie w ramach magazynu. I ciągle to lubię robić, więc ciągle to robimy. Teraz wydajemy to już jako kwartalnik, nie miesięcznik, bo jakby też dużo, dużo to kosztuje pracy i musimy tą pracę jednak sobie cedzić, ale ciągle to robimy po prostu, bo to jest no, kupa fanów, to jest duża frajda właśnie.
A książka 10 kroków do maksymalnej produktywności, która powstaje, ona powstała na podstawie kursu.
Tak jest. Kurs właśnie nagrałem kilka lat temu, 10 kroków do maksymalnej produktywności. Nagrałem kurs wideo, jakby tak, żeby taką tą moją, tego to, czego się nauczyłem, żeby z tym się podzielić, jakby to tak skompresować i tak jakby to fajnie przedstawić. I kurs jest dostępny online za darmo na YouTubie u nas. I teraz robimy na podstawie tego książkę, czyli jakby spisaliśmy ten kurs, ale oprócz tego dodajemy nowe tipsy, triki, w ogóle historię u naszych użytkowników, no inne rzeczy, wzbogacamy ten kurs i wydajemy to jako właśnie darmową książkę. I to jest typowa rzecz, która... Mam też nadzieję oczywiście na jakieś leady z tego, czyli na to, że potem ludzie skorzystają z Nozbe'ego po przeczytaniu tej książki, ale przede wszystkim, żeby taki standard, takiej krótkiej książki fajnej o produktywności, z fajnymi wskazówkami, z fajnymi zasadami produktywności, żeby ją propagować, żeby po prostu ludzie naprawdę się ogarnęli, bo cieszy mnie to, że w Polsce właśnie, kiedy Nozbe powstało 9 lat temu, to nawet nie było polskiej wersji Nozbe'ego, bo mało kto jakby słyszał o Getting Things Done i mało kto, mam wrażenie, jeszcze przyznawał się, że potrzebuje się ogarnąć. Wszyscy uważali ją, my nie damy
rady. Ja to jestem ogarnięty, ja to nie potrzebuję takiego narzędzia.
Dokładnie, my Polacy, jakieś Amerykanie potrzebują jakichś tam dziwnych self-helpów, a my tutaj jesteśmy twardziele, my wszystko, ja nie ogarnę.
Dokładnie.
Nie? A teraz już tak nie jest, już Polacy się przyznali trochę do siebie, przed samym sobą, że też potrzebują jakby pewne wskazówki, pewne zwyczaje, pewne rzeczy po prostu się nauczyć. I cieszy mnie to strasznie, bo tak jest, bo to jest prawda. I ta książka właśnie ma temu służyć, żeby ją rozprzestrzeniać, żeby ludzie właśnie się ogarnęli. Jeżeli będą potem używali Nozbe'ego, super, jeśli nie, też super. Jeżeli cokolwiek się z tego nauczą, no to będą wdzięczni mi i to już jest fajna karma i cieszy mnie to, więc to też o to chodzi.
Książka kiedy będzie dostępna?
Książka będzie dostępna w czerwcu tego roku. Planujemy premierę. Jeszcze do końca nie znamy daty, to jak tylko będziemy widzieli, to damy znać, ale więcej informacji będzie na stronie Nozbe.com na 10 kroków, także tam będzie więcej informacji.
To warto wejść na stronę, bo ja już dostałem od Marcina, żeby się przygotować do rozmowy tą jakąś tam wczesną wersję roboczą. Mhm. No i polecam, warto przeczytać, więc śledźcie Michała, bo naprawdę warto. Dużo rzeczy można się dowiedzieć. A powiedz mi jeszcze, jakie masz rady dla startujących w biznesie?
No więc jakby nudne rady mam, no ale takie, które mi zadziałały, czyli wiadomo, każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale przede wszystkim właśnie to, co mówiłem wcześniej, że żeby podejmować decyzje biznesowe też sercem, nie? Czyli to, co mi się podoba, to, co chcę robić. Oczywiście trzeba patrzeć, czy to w ogóle ma rynek, nie? I właśnie stworzyć taki jakby MVP, jak to się mówi ładnie teraz, i zobaczyć, czy to w ogóle zadziała, ale przede wszystkim wejść w branżę, która nas interesuje, która nas kręci, i zajmować się tematem, rozwiązać problem, który chcemy, żeby był rozwiązany na świecie, nie? I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to właśnie jest taka, że nawet jeżeli są rozwiązania takie, które są podobne do naszego, ale mamy coś unikalnego, coś jakby takie nasze podejście, śmiało iść z tematem. Śmiało iść, dlatego że dużo osób myśli, nie, no już takie rozwiązania są, no to bez sensu, nikt nie skorzysta z mojego. To gdybym ja tak myślał, to ja bym nigdy na zbiegu nie uruchomił, no albo bym się już dawno poddał, nie? Bo powstały inne, dużo większe, dużo lepiej finansowane jakby narzędzia, więc jakby ja powinienem dawno już sobie puku zrobić, nie? A nie, właśnie jakby jeżeli masz swoje podejście unikalne, swoje i robisz to, w co wierzysz, no to to jest przewaga konkurencyjna dla ciebie. To jest coś, co ty masz i wbrew pozorom ludzi na świecie jest mnóstwo i mnóstwo jest ludzi, którzy myślą podobnie jak ty. Więc aż tak oryginalni nie jesteśmy. Dużo osób myśli podobnie jak my. Więc trzeba, więc jakby na to jakby to polecam. No i jakby z mojego punktu widzenia, ja prowadzę firmę, która się sama finansuje i u nas było tak, że Nozbe stał się moim głównym produktem dopiero po roku, w sensie moim głównym zajęciem. Ja miałem coś takiego, że do godziny 16 byłem konsultantem dla firm, wtedy w roku 2007 jak uruchomiłem Nozbe'ego. O 16 zakładałem badge'a, który miałem z jakiejś konferencji, badge'a, na tym badge'u napisałem sobie Nozbe CEO. I zakładałem sobie normalnie tego badge'a. Tak normalnie fizycznie zakładałem. Byłem sam w domu, więc jakby nikt tego nie widział. Ale dla siebie miałem takie poczucie, teraz jestem Nozbe CEO, mam tego badge'a, biorę się za rzeczy Nozbe'owe. Nie? I pracowałem do wieczora późnego nad Nozbe. Jako że żona pracowała jako prawnik w dużej kancelarii w Warszawie, to wracała późno z pracy, więc miałem dużo czasu, żeby pracować. Więc pracowałem po godzinach. I Nozbe dopiero w momencie, kiedy po roku dopiero, jak widziałem, że jest z tego biznes, że są klienci, są użytkownicy i ludziom się to podoba i mi się podoba praca nad tym, to dopiero wtedy podjąłem decyzję o zajęciu się tym full time, o zwolnieniu moich klientów i zajęciu się tym full time. I dlatego uważam, że to jest jakby, że często warto coś spróbować właśnie po godzinach, jakby jeżeli coś nas interesuje, coś nas kręci, zobaczyć, czy to działa.
To znaczy, Poza tym mam wrażenie, że jeżeli robi się coś, co się lubi, to tak nie czuje się tej wyłożonej pracy i jest przyjemnie spędzić ten wolny czas, więc ja też jestem za tym, żeby robić takie projekty, bo to może plusować.
Tak, i nawet jeżeli to ci się nie uda i jakby upadniesz, nie? Tak mówię, ja wcześniej 3 razy miałem porażki w tym temacie, to się dużo nauczysz. Ja się bardzo dużo nauczyłem i mi się wydaje, że te 3 porażki dały mi potem ten dużo lepszy start już z Nozbe, kiedy byłem bogatszy o te doświadczenia. Więc to mi się wydaje, że też było takim kluczem do wszystkiego, więc warto próbować. I też takie, już teraz to na szczęście w Polsce też zaczyna być coraz lepiej, jeżeli chodzi o takie nasze myślenie, że my się tak wstydzimy, no, że my tutaj Polacy, tam z tej Europy, my tutaj takiej centralnej, wschodniej, to tam nie za bardzo, to my tam będziemy z jakimiś tam innymi konkurowali. A ja uważam, że warto. I ja w ogóle uważam, że warto od razu po angielsku, nie? Że nie wolno się bać. Jeżeli zna się angielski, to jeszcze go sobie polepszyć, uczyć się angielskiego, oglądać filmy zagraniczne bez napisów i uczyć tego angielskiego i po angielsku uderzać i nie bać się, nie wstydzić się, bo ci, co się nie wstydzą, to idą do przodu.
No młodzi nie mają kompleksów, ja wierzę bardzo w młodych i chyba my jesteśmy ostatnim pokoleniem, które miało jakiś tam kompleks, że...
Tak.
Tak, no ale jak weźmiesz teraz młodą osobę spod Pałacu Kultury, to się niczym nie różni od młodej osoby spod Wieży Eiffla czy spod Statuły Wolności, bo słucha tej samej muzyki, te same metki na ubraniach, ten sam telefon w kieszeni,
więc
chyba młodzi już tego nie mają.
Znaczy jedyne, co młodym mogę powiedzieć, jeżeli słuchają tutaj też młodzi, nie wiem, jaką masz demografię tutaj podcastu, ale coś, co ja zawsze mówię młodym, to jest coś takiego, że na początku kariery zawodowej najlepiej pracować, jakby nie sugerować się zapłatą, czyli jakby ile się zarabia, tylko sugerować się, co się robi. Nie? Czy to, co będę teraz robił, da mi duży krok do przodu. Ja, moja żona i ja mieliśmy taką sposób, że moja żona chodziła na różne praktyki, na różne darmowe, półdarmowe praktyki. Ja brałem często projekty, za które miałem jakby nie za dużo płacone, ale były to bardzo fajne projekty, bo mnie interesował rozwój. Nie interesowało mnie, żeby, interesowało mnie, żeby nie umrzeć z głodu, ale nie interesował mnie rozwój, a nie wzbogacenie się. I to powoduje, że w tym momencie potem masz co wpisać w swoim CV, masz co pokazać, czy masz co, wiesz, opublikować na GitHubie albo cokolwiek. W sensie masz dużo doświadczenia, i potem dostajesz tą super robotę, nie? Albo znajdziesz ten super biznes, na który możesz zrobić, nie? Ale w momencie, na początku, jak się jest po studiach, założysz, że się nic nie wie i brać się do roboty, nie? I uczyć się po prostu jak najwięcej, bo po studiach właśnie dopiero zaczęła się nauka. Jeśli się w ogóle na studia pójdzie, teraz już nie wiem, jak to teraz jest w tym nowym pokoleniu, ale warto po prostu naprawdę inwestować w siebie i nie martwić się właśnie tym, jakby tym, ile się dostanie na początek, bo później jakby życie jest długie i potem nagle to zaczyna po prostu mega procentować, nie? Także brać po prostu ciekawe rzeczy, ciekawe projekty, ciekawe prace i tym się sugerować przede wszystkim.
No właśnie, po to, żeby się między innymi po to, żeby się czegoś nauczyć, bo no i mieć dostęp w ogóle do realizacji takich ciekawych projektów, więc to też jest bardzo, bardzo ważne. Michał, tak. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia, ale już długo nagrywamy. Myślę, że będziemy musieli umówić się jeszcze kiedyś w przyszłości.
Bardzo chętnie.
Natomiast na koniec chciałbym ci zadać stałe pytania, które zadaję wszystkim gościom. Pierwsze pytanie dotyczy stanu polskiej nauki. Jak oceniasz stan polskiej nauki?
Ja uważam,
w kontekście potem biznesu.
Znaczy dla mnie, bo ja studiowałem i w Polsce i za granicą, nie? Studiowałem w Polsce, studiowałem w Niemczech i studiowałem w Hiszpanii, więc mam trochę tak jakby spojrzenie na to wszystko. Mam nadzieję, że teraz już jest coraz lepiej, ale właśnie u nas brakowało mi tego powiązania biznesu i nauki, nie? Że często robiliśmy mega ambitne projekty, które potem jakby nie były spinane z biznesem i szkoda. Ja uważam, że taki model amerykański trochę, że uczelnie też jakby pomagają biznesowi, nie? Jakby pomagają młodym biznesom, startupom i w ogóle jakby uczą tego biznesu, to jest dużo fajniejsze. To ja na przykład w Niemczech miałem na uczelni, musiałem robić praktyki w firmach i to było w moim jakby kurikulum. Nie mogłem zaliczyć semestru, jeżeli nie robiłem praktyk w firmach na przykład, który był zaprzyjaźniony z uczelnią, albo nawet nie zaprzyjaźniony z uczelnią. Więc jakby ten połączenie biznesu i nauki, bo uważam, że polska nauka jest na świetnym poziomie, na światowym poziomie.
Oczywiście, że tak.
Więc oczywiście, to nie ma problemu, ale właśnie brakuje nam często tej praktyczności i tego spięcia z biznesem i już teraz jest coraz lepiej z tego, co widzę, co obserwuję i chciałbym więcej tego. Chciałbym więcej tego widzieć, bo po prostu, żeby... podczas studiów już ludzie rozumieli, bo też widziałem po moich kolegach z roku, ci, którzy podczas studiów mieli praktyki, mieli styczność z biznesem, z ISEC-iem, z takimi jakby stowarzyszeniami studenckimi, to oni potem wyszli dużo lepiej, a pomimo, że mieli nawet gorsze oceny, niż ci, którzy mieli super oceny, ale no, mieli tylko wiedzę akademicką, nie? Więc tutaj jakby uważam, że stan polskiej nauki jest super, ale właśnie więcej połączenia z biznesem, jakby nie ma się czego wstydzić. Ja uważam, że powinno być tego więcej.
Jeśli chodzi o połączenie nauki i biznesu, to nagrywałem podcast o tym. To był 31 odcinek i to było nagranie z konferencji, gdzie prowadziłem panel na ten temat. To zachęcam słuchaczy do sprawdzenia, bo naprawdę byli niesamowici goście. Tam był na przykład szef działu badawczo-rozwojowego w Fujitsu, Jerzy Wiśniewski, była Dorota Dobija, kierownikiem katedry rachunkowości i dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym, no i Daniel Maksym, który jest dyrektorem działu rozwoju i innowacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, więc no każda strona jakby, więc zachęcam do odsłuchania tego odcinka, bo naprawdę warto. A powiedz mi, Michał, jaki ciekawy wynalazek w ostatnim czasie zwrócił twoją uwagę?
Znaczy, nie wiem, czy to można pod kątem wynalazku dać, ale no przede wszystkim Tesla. Jakby, jak dla mnie Tesla, i to konkretnie Tesla, nie mówię o samochodach elektrycznych ogólnie, tylko Tesla. Dlatego, że dla mnie Tesla to jest laptop z kołami. Nie? To jest przemyślenie od nowa samochodu.
No tak, no
nie?
Tak.
To nie jest jakaś tam hybryda, że coś tam silnik, coś tam. Nie, to jest po prostu laptop z kołami.
Aktualizacja jak w iPhone'ie, nie?
Dokładnie. To jest dla mnie tak niesamowita sprawa. I jeszcze właśnie dzisiaj akurat czytałem nowość, że powstał pierwszy supercharger w Polsce, koło Wrocławia, Tesli, więc jakby jej, pierwsze coś w Polsce takiego się dzieje, więc fajnie. Ciągle niestety Tesla, przynajmniej w tym modelach S i X, są poza zasięgiem jakby normalnego portfela niestety. Są to bardzo drogie samochody i do tego jeszcze no właśnie chargerów nie ma, więc nie ma tej infrastruktury.
Kwestia czasu mi się wydaje.
Tak, tak, więc to jeszcze kwestia czasu jest niestety właśnie. Wiem, że na przykład jeszcze dzisiaj Tesli nie mógłbym kupić, bo właśnie no po pierwsze bardzo drogi, po drugie właśnie też nie, no byłoby to skomplikowane, żeby ją prowadzić i sobie z nią radzić. Natomiast to jest kwestia tego czasu, naprawdę, tylko czasu, ale dla mnie to jest po prostu odkrycie samochodu na nowo i to jeszcze ten autopilot dochodzi i tak dalej, no to jest po prostu, dla mnie to jest kosmos, jakby byłem w salonie Tesli w Londynie i po prostu siedziałem i po prostu byłem jak zaczarowany, niesamowita sprawa i teraz ten Model 3 wyszedł, na który po prostu wszyscy zapisali, to jest jakby też niesamowity klimat.
Jaka przedsprzedaż, co?
Nie, no to jest w ogóle kosmos, to już w ogóle inna liga, to jest niesamowite, ale dla mnie to jest właśnie to, wymyślenie samochodu od nowa, to tak jak był iPhone, który wymyślił telefon od nowa, tutaj właśnie pojawiła się Tesla, która zrobiła jeszcze taki, po prostu pokazała wszystkim firmom samochodowym, że inaczej się robi samochód, nie? I oni na początku nie skumali, a teraz zaczynają przebierać po prostu nogami, nie? Więc to dla mnie to jest ostatnio po prostu fenomen i moim marzeniem za kilka lat właśnie, mam nadzieję, że za kilka, a nie kilkanaście, to jest to, żeby właśnie w domu mieć panel słoneczny, akumulator od Tesli, który tę całą energię zbiera i w garażu Tesla, która będzie ładowana z tej energii i być po prostu w pełni samowystarczalnym. To by było dla mnie super.
Myślę, że tak będzie. Będę obserwował na Facebooku, czy kiedy pojawi się zdjęcie z Teslą. A powiedz mi, jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10 i 25 lat? Co się zmieni?
No przede wszystkim no dla mnie niesamowite jest to, co się stało w ostatnich czasach, nie? Że jak ja uruchomiłem Nozbiego, to była aplikacja webowa, teraz mamy głównie na iPhone'ie się używa Nozbiego, więc to jakby to przejście było diametralne. No myślę, mi się wydaje, że dalsza miniaturyzacja komputerów, dalsze to, że właśnie komputery takie stacjonarne będą jak ciężarówki, a wszystkie inne to będą właśnie iPhone'y, iPady i w ogóle jeszcze to będą jeszcze cieńsze, jeszcze mniejsze, a jednocześnie jeszcze bardziej przystępne. Nie wiem, jak będzie z tym virtual reality, które w tej chwili zaczyna być takie na topie, ale przede wszystkim będziemy dużo jeszcze lepiej skomunikowani, na pewno. Tutaj trudno mi przewidzieć coś więcej, ale mam nadzieję też, że trochę nauczymy się trochę z tym żyć lepiej, nie? Że nie będziemy wszędzie właśnie odpowiadać na wiadomości push, nie będziemy wszędzie na każdym social media przez cały czas, tak, będziemy też umieli znaleźć czas dla siebie, na swoje rzeczy, będziemy potrafili odseparować trochę tą technologię, a jednocześnie jeszcze lepiej z nią żyć. Więc musimy się po prostu... Ona tak szybko do nas weszła, tak szybko stała się w naszym życiu, że jeszcze trochę sobie nie radzimy z nią. Ale myślę, że za te 5-10 lat będziemy lepiej sobie z nią radzili, a jednocześnie ona będzie na jeszcze lepszym poziomie. Nie? I ja mam nadzieję, że da nam jeszcze lepszą jakość życia wtedy, kiedy potrzebujemy być połączeni, a wtedy, kiedy potrafimy być lekko odłączyć.
No, to prawda. A powiedz mi jeszcze w takim razie na koniec... Czego potrzebujesz? Jacy są ludzie, których chciałbyś poznać? Kim są? Czy są jakieś rzeczy, które mogłyby ci pomóc, jeśli chodzi o twój biznes?
Ojka, mnóstwo rzeczy. Mnóstwo. No, znaczy w tej chwili jest mnóstwo osób, które jakby... Mam kilka osób, które są moimi mentorami. Mhm. Próbuję znaleźć jeszcze lepszych mentorów. No, mnóstwo osób jest... Kogo to by tak wymienić tak od razu, ale na przykład w świecie startupowym jest kilka fajnych firm typu Freshbooks, typu HubSpot, typu no sam Mark Zuckerberg i Facebook generalnie, które no mają podejście do biznesu typu Zendesk. Jest kilka takich fajnych firm, które naprawdę świetnie cisną biznes, świetnie robią marketing na przykład, coś, co gdzie muszę dużo się jeszcze nauczyć. Po prostu, które no, robią niesamowite rzeczy. No i są takie firmy, których się dużo nie słyszy, a które właśnie mają niesamowity wzrost, dlatego właśnie, że oni świetnie robią i marketing, i świetnie promują swój produkt, i świetnie potrafią ludzi z tym produktem jakby połączyć, nie? I to jest właśnie Aaron Levy, to jest szef Box, jest dla mnie niesamowitym gościem. Drew Houston, szef tego Dropboxa tak samo. To są dla mnie goście, którzy są niesamowici i jakby to jest w ogóle no, lig dla mnie i chciałbym kiedyś ich poznać. Próbuję poznać właśnie, no między innymi kiedyś udało mi się poznać Davida Allena osobiście rok po odpaleniu Nozbiego, co dla mnie było niesamowitym zdarzeniem. No i mam nadzieję, że się od nich tak najwięcej nauczyć, nie? Bo po prostu ja ciągle wiem, że nic nie wiem i ciągle jest tego dużo, czego możemy się nauczyć. Ja jestem w ogóle takim fanem w ogóle uczenia się i ja ciągle... I dlatego dużo osób się mnie pyta, czy 9 lat Nozbiego, czy już mi się nie znudziło, czy nie chciałbym drugiego produktu jakiegoś uruchomić. a ja widzę, że im dalej w las, tym więcej drzew i ja widzę, że coraz więcej możemy zrobić i ja ciągle widzę to, czego nie wiem. Wiem to, czego nie wiem i to mnie z jednej strony przeraża, z drugiej strony motywuje, żeby cisnąć dalej do przodu. I ja, jeżeli będę gościem jednego produktu, to jest okej. Okay. Jakby Mark Zuckerberg jest gościem jednego produktu, jakoś żyje z tym dobrze, nie?
Więc, daje sobie radę, nie narzeka.
Więc ja chciałbym też być gościem jednego produktu. I po prostu jak najwięcej osób zorganizować, jak największej ilości osób pomóc ogarnąć chaos. Także jakby to jest dla mnie kluczem i to mnie dalej powoduje, że cisnę do przodu.
Michał, bardzo Ci dziękuję za udział w odcinku. Życzę Ci dalszych sukcesów w rozwijaniu Nozbiego. Niewątpliwie, na pewno pojawią się coraz większe. Słuchaczy, chciałbym zachęcić do subskrybowania podcastu w iTunes, do zostawienia paru gwiazdek, żeby nasz podcast lepiej się wyświetlał. Przypominam też o linkach, że są pod odcinkiem do wszystkiego, o czym mówiliśmy w odcinku. No i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!
Dzięki.